Gościem Radia Łódź jest Dariusz Sobieski, Fundacja Subvenio i jednocześnie Łódzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
W ostatnich dniach całą Polską wstrząsnęła informacja o śmierci 4-letniej dziewczynki. Dziecko zostało skatowane przez 33-letniego konkubenta matki dziecka. Prokuratura postawiła już obojgu zarzuty, a wszyscy zadają sobie pytanie, jak mogło do tego dojść? Czy pan mimo tylu lat pracy jeszcze jest zszokowany?
To znaczy, wie pan, jest zszokowany. Nie wiem, czy zszokowany, natomiast na pewno wstrząśnięty. To będzie lepsze określenie. Zszokowany to jest tak, jakbym się z tym nie spotykał. Natomiast ja niestety, pracując właśnie tyle lat w zawodzie i pomagając osobom pokrzywdzonym przestępstwem, spotykam się z czymś takim, także ze śmiercią dzieci. Czy w takiej postaci, czy z samobójstwami dzieci starszych.
Ten mężczyzna nie przyznał się do znęcania, potwierdził jednak, że bił dziewczynkę. Ja myślę sobie, że aby zrozumieć, na czym w tym konkretnym przypadku polega znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, przypomnę skalę obrażeń, jakie dziecko odniosło. To rozległe obrażenia głowy, w tym krwiak, obrzęk mózgu, obrażenia jamy brzusznej z rozerwaniem kreski jelita cienkiego, ponadto sińce, otarcia, także gojące się złamania żebra obojczyka oraz kości.
Brzmi to strasznie, jest to makabryczne, natomiast, no właśnie, to jest pewien mechanizm taki, bo ten pan jest reprezentantem pewnej grupy ludzi. On bił ją, bo inaczej nie potrafią. Wiadomo, że 4-letnie dziecko jest denerwujące, jest wkurzające. Ten pan, ja nie wiem, czy on był kiedykolwiek ojcem, czy nie. Nie mam pojęcia. Natomiast on nie potrafi odpowiednio zareagować. Reaguje tak, jak jest wyuczony. Reaguje agresją na sytuacje, które go denerwują.
To trudno po prostu chyba sobie nawet wyobrazić, co to dziecko przeszło przed śmiercią. Ono było rzucane o ścianę.
Wie pani, myślę, że lepiej będzie, jeśli nie będziemy zagłębiać się w to, co dziecko czuło, bo zaprowadzi nas tu gdzieś bardzo daleko. Wyjdziemy stąd, albo nie wyjdziemy, będziemy oboje płakać.
Ale pytanie jest zasadnicze, dlaczego nikt temu dziecku nie pomógł? Gdzie była matka? Gdzie byli sąsiedzi?
Znów, nie znam dokładnie sytuacji, nie znam matki. Sąsiedzi wcale nie muszą wiedzieć, to jest po pierwsze. Takie rzeczy czasami się odbywają, znaczy w ciszy jak w ciszy. W każdym domu coś czasami spadnie, coś czasami zahałasuje. W każdym domu, gdzie są dzieci, te dzieci czasami płaczą. To dziecko miało takie obrażenia, że ono nie miało siły głośno płakać. Zresztą tego typu zdarzenia zdarzały się zawsze, tylko no, dzisiaj siedzimy tutaj przed mikrofonem, rozmawiamy.
I zadajemy sobie pytanie, tak, jak to możliwe w XXI wieku, w środku miasta, wokół ludzi.
Rozmawiamy o tym wcześniej, po prostu nie było to nagłaśniane. To się działo zawsze. Pracuję w zawodzie 30 parę lat. Więc to się działo zawsze. Tego typu sytuacje były, gdybyśmy sięgnęli pewnie do, nie wiem, statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości, to okazałoby się, że 30 lat temu też dzieci były katowane, także na śmierć. Natomiast nikt o tym nie robił specjalnych audycji radiowych. Było gdzieś tam napisane, że został ktoś skazany za przemoc wobec dzieci. Mało tego, teraz ta przemoc jest czy nagłaśniana, jak nagłaśniana. Natomiast bardziej zwracamy na to uwagę niż kiedyś. Kiedyś klaps był normalnym elementem wychowania. To było narzędzie wychowawcze. W tej chwili klaps jest karalny. Za klapsa można pójść do więzienia. Także to się zmieniło. No i dobrze, że się zmieniło.
W tej chwili mamy specjalne infolinie, mamy ośrodki interwencji kryzysowej, mamy różne fundacje, które pomagają ofiarom przemocy. Są też, tak jak pan mówi, audycje radiowe, telewizyjne, pisze o tym prasa. Jednak to wszystko to chyba za mało.
Ja tutaj jestem troszeczkę pesymistycznie nastawiony, bo to nie jest kwestia nagłośnienia. Oczywiście, że czasami informacja pomaga, ale informacja pomaga nie w tych przypadkach drastycznych. Ta informacja spowoduje, nie wiem, że pani, ja, zastanowimy się, zanim damy klapsa dziecku. I najczęściej go nie damy. Mnie powstrzyma, prawda? Natomiast ludzi, którzy nie panują nad emocjami, którzy tak naprawdę mają zaburzone emocje, to nie powstrzyma.
Co siedzi w głowie takiego człowieka?
Jest wkurzony. Więc pierwsza rzecz, jaka siedzi w jego głowie, to jest wkurzenie. My nazywamy takich ludzi, kiedyś się nazywało psychopatia, teraz to się nazywa osobowość dysocjalna. I na czym to polega? Między innymi są takie dwie charakterystyczne cechy tych ludzi. Pierwsza cecha to jest brak uczuciowości wyższej. Oni nie potrafią współczuć, oni nie mają empatii. Po prostu tak jest. Ci ludzie, którzy potrafią, nie wiem, topić małe kotki, więc nie czują, że robią coś złego. I druga rzecz, oni nie potrafią panować nad emocjami. I pierwsza reakcja, jaka jest na sytuację wkurzającą, denerwującą, to jest reakcja fizyczna, walnąć. Tak ci ludzie reagują.
Bo to nie jest w tym wypadku tak, że to był jeden raz, który przykład zdarzył się pod wpływem silnych emocji, tylko to dziecko było katowane, ono było duszone, rzucane o ścianę, rzucane o łóżko. Tak, czyli to był proces.
To był proces.
To trwało bardzo długo.
Ale ten proces z punktu widzenia sprawcy był procesem skutecznym. Walnął, dziecko się zamknęło. Przestało denerwować. Ja wiem, że to są potworne rzeczy, które mówię, ale tak to wygląda. Mało tego, kolejna cecha też ludzi, sprawców przemocy domowej, to oni traktują te swoje ofiary. Czy to będzie dziecko, czy to będzie kobieta, czy to będzie mężczyzna, bo czasami też bywają ofiarami przemocy domowej. Oni traktują takie działanie jako coś normalnego. Tak robił ojciec, tak robił dziadek, ja też tak robię.
Czy jest gdzieś na świecie taki system, który potrafi obronić dzieci?
Może próbować, natomiast nie ma takiego systemu, bo to są rzeczy, które się dzieją za czterema ścianami, za zamkniętymi drzwiami.
A te nasze próby w naszym kraju, jak wyglądają, jak pan by je ocenił?
Robimy, co możemy. Dzisiaj rano zszedłem z dyżuru pod telefonem 800-112-800. Z tego powodu powstał, że jest...
Kilka lat temu w Łodzi powstał.
Pełniłem pierwszy dyżur. Tak, pełniłem pierwszy dyżur, kiedy telefon został uruchomiony. Dzisiaj rano zszedłem z dyżuru pod tym telefonem. To jest jedna z prób pomocy i zachęcam Państwa, jeśli jesteście zaniepokojeni, że coś się dzieje, dzwońcie do nas. Ktoś ten telefon odbierze.
To jest telefon, który działa całą dobę. Proszę powiedzieć, gdyby na tę infolinię zadzwonił któryś z sąsiadów, nie bał się, zainteresował, na jaką pomoc wtedy ta rodzina, to dziecko mogłoby liczyć? Otrzymałoby taką pomoc?
To, co możemy zrobić, to możemy uruchomić odpowiednie służby. Jeśli ktoś na przykład boi się zgłosić sprawę na policję, no bo będą go ciągać. Później będzie sprawa sądowa, on się boi, że gdzieś w aktach obrońca oskarżonego wyczyta jego dane. Niech dzwoni do nas.
A z perspektywy tego niedługiego czasu, bo to 2-3 lata, odkąd działa infolinia, ona się sprawdza, pana zdaniem? Pani, czy to jest skuteczny instrument?
Mi jest trudno powiedzieć, czy się sprawdza. To znaczy tak, my odbieramy te telefony.
Często odbieracie?
Nie jest tego bardzo dużo. Zresztą od razu mówię, połowa telefonów to są dowcipy dziecięce. Proszę pana, mama mnie bije. I ja słyszę, że to jest w tle śmiechy kolegów. I no jak cię mama bije, słuchaj, mnie się numer wyświetla, ja ci tam podeślę radiowóz. Bach. Walnięcie słuchawką.
Dziękuję bardzo. Dariusz Sobieski, Fundacja Subvenio i Łódzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.